Gościem w audycji aktualności dnia Radia Maryja jest pani doktor Grażyna Rybak, specjalista pediatrii. Witam panią doktor bardzo serdecznie na naszej antenie.
Witam serdecznie.
Pani doktor, w naszym dzienniku mamy list pediatrów wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego domagającego się legalnej aborcji eugenicznej. Lekarz nie może zabijać. Dlaczego? Można powiedzieć takie dwa różne stanowiska, nie mówiąc już o tym, że są ludzie, którzy i śpiewają, i jakoś znani są publicznie, którzy też podkreślają bardzo te prawo do wyboru, że nikt nie chce zabijać własnego dziecka, no ale będąc w hospicjum, nikt nie jest przygotowany, zwłaszcza ci, którzy są zaskoczeni, więc no, aborcja no, jest przykrą koniecznością, ale jedynym rozwiązaniem.
No, dla nas pediatrów pracujących na co dzień z dziećmi, zarówno zdrowymi, jak i chorymi, często bardzo ciężko chorymi, to stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego było zaskoczeniem i szokiem, ponieważ niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy niewierzącymi, to będąc lekarzami obowiązuje nas kodeks etyki lekarskiej, nasza przysięga lekarska, gdzie zobowiązujemy się do opieki, do troski o życie i zdrowie każdego pacjenta. To małe, nienarodzone dziecko też jest pacjentem i też w kodeksie etyki lekarskiej ten pacjent ma swojego opiekuna, bo lekarz ginekolog, troszcząc się o zdrowie i dobry przebieg ciąży każdej kobiety w stanie błogosławionym, ma obowiązek również zatroszczyć się o to dziecko. My jako pediatrzy, badając potem dzieci po narodzeniu, też interesujemy się, co się działo z mamą w ciąży, która to jest ciąża, jaki był przebieg, po to, żebyśmy mieli jak lepszą możliwość opieki nad tym pacjentem. Dlatego to stanowisko zarządu, które domagało się, bo to jest sprzeciw przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, który orzekł, że jest to niezgodne z Konstytucją. Wybieranie dzieci, które są najciężej chore i zabijanie ich, czyli to, co jest podane w tym wyjątku eugenicznym dopuszczającym prawną aborcję. Ja chciałabym podkreślić przy tej okazji, że to, że prawo dopuszcza aborcję, nie zwalnia lekarza z kodeksu etyki lekarskiej, nie zwalnia z sumienia, z opieki nad pacjentem. To tylko zwalnia lekarza z ukarania go za aborcję, która w Polsce jest zakazana. Natomiast to, że zarząd lekarski pediatrycznego stowarzyszenia wypowiedział się, że chce tej ustawy, chce tej przesłanki eugenicznej nadal, że chce, żeby dzieci były zabijane w fazie prenatalnej, był dla nas wstrząsający. Dlatego napisaliśmy to pismo, ponieważ uznajemy, że no nie można być jednocześnie lekarzem dzieci, ciężko chorymi, ja też mam takie pod swoją opieką, a z drugiej strony wybierać te dzieci, które dopuszczamy ich zabijanie. Tego nie da się zrobić. Poza tym śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi, która zostanie wywołana przed jego narodzeniem i to wywołana działaniami lekarskimi, które są sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej, ta śmierć zadana w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby, którą rozpoznajemy prenatalnie. Naszym zadaniem jako lekarzy, i to jest prawdziwa, realna pomoc medyczna temu choremu dziecku, to jest właśnie diagnostyka prenatalna, to jest towarzyszenie, obserwacja dalej tej ciąży i jego rozwoju tego dziecka, to jest badanie, diagnozowanie, próby leczenia, rehabilitowanie, wysnuwanie jakichś wniosków, rozeznawanie i podejmowanie określonych działań medycznych. To jest właśnie pomoc. Aborcja nie jest pomocą dla takiego dziecka.
No właśnie w jednym z tych punktów, bo tu takich 10 punktów państwo jakby wyświetlili. Mówicie, że wyrok Trybunału nie zmienia zasad opieki nad dzieckiem w okresie prenatalnym i co więcej, że śmierć dziecka obciążonego wadami letalnymi wywołana przed jego narodzeniem przez lekarza w żaden logiczny sposób nie stanowi terapii choroby rozpoznanej prenatalnie.
Oczywiście. Ja przypomnę, że pierwszą zasadą medycyny hipokratejskiej, którą chyba wszyscy znamy, to jest to słynne primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić. A jak popatrzeć na aborcję, to jest szkodliwa procedura, zarówno dla dziecka jest śmiertelną procedurą. Dla matki jest bardzo szkodliwą procedurą, ponieważ uszkadza jej układ rodny, może sprowokować wtórną niepłodność, może sprowokować krwotok, może sprowokować również śmierć matki, może spowodować depresję, może spowodować przewlekłe zaburzenia psychiczne, ponieważ to nie jest obojętny zabieg medycznie dla matki. Ten zabieg aborcyjny jest też szkodliwy dla lekarza, ponieważ no, narusza jego etykę lekarską, jego sumienie, jego sposób podejścia do pacjenta. To jest bardzo szkodliwe. Łamie sumienia zarówno lekarzy, jak i położnych. No i aborcja jest bardzo szkodliwa dla całego społeczeństwa. To jest zabieg, który jak gdyby przełamuje w społeczeństwie taki wizerunek lekarza, który zawsze troszczył się o dobro pacjenta, zawsze walczył o życie. Lekarz jest zawsze od ochrony życia, nigdy od zabijania. Aborcja przełamuje ten bardzo korzystny wizerunek lekarza, pokazując go, że jest również zabójcą. Dlatego mówię, aborcja szkodliwa jest i dla dziecka, i dla matki, i dla lekarza, i dla całego społeczeństwa.
Medycy, tak. Pani doktor, a medycy są w stanie się oprzeć takiemu naciskowi, bo ten nacisk widzimy, no nawet strajk kobiet, te protesty, są i takie głosy, że my jesteśmy na strajku, nie jesteśmy za aborcją, ale jesteśmy za wolnością słowa. Inni mówią o tym, ten ruch wyboru, prawda, że mamy prawo do wyboru, ale jeżeli to, co pani powiedziała, co dzieje się z dzieckiem, że zostaje zamordowane dziecko pod sercem matki. Ta procedura jest szkodliwa i to pod wieloma względami dla matki, myślę, że dla ojca, ale dla społeczeństwa. Jak to się dzieje, że jakoś temu naciskowi ulegamy i co więcej, no chociażby to stanowisko Towarzystwa Pediatrycznego, to też są światli ludzie. Oni mają świadomość tego, co robią, są to wykształceni ludzie, a jednak no jakoś stają po tej drugiej, przeciwnej stronie.
Oczywiście mamy świadomość, że w polskim towarzystwie, zwłaszcza w zarządzie, zasiadają lekarze, pediatrzy w randze profesora i uznajemy, chylimy czoła przed ich profesjonalizmem co do leczenia dzieci. Natomiast prawo do życia nie podlega żadnym konsultacjom profesjonalistów. Prawo do życia jest po prostu przyznane każdemu człowiekowi i nie może być tak, że grupa profesjonalistów uznaje coś we własnym gronie, że jednym prawo do życia daje, a innym to prawo do życia odbiera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakie są naciski na społeczeństwo? Naciski są ogromne i myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć. Aborcja jest procedurą, na której zarabiają ogromne kliniki w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, również u nas. Jest to zabieg śmiertelny dla dziecka, na którym zarabia cała grupa osób. Trzeba też może powiedzieć przy tej okazji, że to ten ruch cały pro-choice był bardzo wspierany przez jednego z lekarzy, Henry'ego Mongenthalera, który zadał sobie bardzo dużo trudu, żeby właśnie wprowadzić do prawa kanadyjskiego taką możliwość wyboru. No, wiele lat by go to kosztowało. Niemniej w Kanadzie w tej chwili sytuacja jest dramatyczna, ponieważ aborcja jest w usługach podstawowego ubezpieczenia medycznego. To jest dramat. To jest dramat, tam można wejść do kliniki z ulicy i zażądać po prostu tej usługi. To, jak wszyscy słuchacze na pewno mają świadomość, obniża rangę zarówno zawodu medycznego, jak i podejścia do życia człowieka. To nic dobrego nie wnosi. My, lekarze, nie jesteśmy od zabijania, my jesteśmy od leczenia i nie dopuszczamy takiej procedury do swojego działania, która będzie szkodziła i matce, i dziecku, i lekarzowi, i społeczeństwu. Nikt dobrego to nie przynosi. Poza tym jest w tym pewna fikcja, jeżeli chodzi o cały ruch pro-choice, bo cóż my możemy w życiu wybrać? Pewne rzeczy oczywiście możemy wybrać, kierunek studiów, możemy pójść na zakupy, coś sobie wybrać, prawda? Ale całe mnóstwo, cała rzeczywistość naszego życia sprowadza się do tego, że wielu rzeczy nie możemy wybrać. Jeżeli poruszamy się tutaj w przestrzeni życia i zdrowia dzieci, to ja opiekuję się wieloma dziećmi, które urodziły się całkowicie zdrowe i przez kilka pierwszych lat życia były całkowicie zdrowe. I w którymś momencie zachorowały na przykład na ostrą białaczkę z wieloma nawrotami. zachorowały na neuroblastomę, zachorowały na mózgowe porażenie dziecięce, zachorowały na nowotwór mózgu. Czy ci rodzice teraz mają wybór? Czy oni mają kierować się tymi kategoriami, które tutaj przedstawiono, że jak dziecko jest śmiertelnie chore, to rodzic ma prawo dokonać wyboru, że może jej zabić, skrócić mu życie? Takie myślenie właśnie aborcyjne do tego się sprowadza, że skoro wolno zabić dziecko w fazie prenatalnej, to co przeszkodzi ludziom myśleć, że za kilka lat, że będzie można również zabijać dzieci w następnych fazach życia? Przypomnę, że tak już jest w Holandii, gdzie no, doprowadziło taki rodzaj myślenia do eutanazji dzieci między 1 a 12 rokiem życia, bo są śmiertelnie chore. To jest bardzo nieludzkie. Odbieramy wtedy właśnie prawo rodzicom do pożegnania się z dzieckiem, do troski o to dziecko, do towarzyszenia mu. Całą przestrzeń miłości matki do dziecka i ojca do dziecka, która się, powiedziałabym, jeszcze wzmaga, ta miłość rodzicielska w okresie chorowania dziecka, nawet na śmiertelną chorobę, my to rodzicom w ten sposób odbieramy. Tak samo jak odbiera się matce, która nosi w łonie dziecko z chorobą na razie nieuleczną, odbieramy i prawo do pożegnania się, do upewnienia się, że naprawdę było to dziecko ciężko chore, do pochowania tego dziecka. To jest nieludzkie, to nie tylko jest jakby wbrew kodeksowi etyki lekarskiej, ale to jest po prostu nieludzkie myślenie, nieludzkie działanie i każda aborcja na pewno prędzej czy później w prawodawstwie doprowadza do zgody na eutanazję.
Pani jest lekarzem, ale też matką, bo właśnie ten aspekt miłości, tej właściwej relacji do drugiego człowieka w tej debacie, w strajkach nie jest w ogóle podnoszony, bo tam to nie tylko kwestia tej przesłanki eugenicznej, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, bo wynika z tego, że każdy człowiek ma prawo do życia, ma godność i o tą godność musimy walczyć, o jego życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. No ale właśnie ta miłość nie funkcjonuje. O tym się w ogóle nie mówi, tylko właśnie, że to jest no, katastrofa, prawda, że to jest wchodzenie z butami w życie kobiety, w życie matki. Co więcej, ta narracja niektórych nawet polityków, że no, płód do urodzenia, po urodzeniu dopiero dziecko, że to rutynowy zabieg kosmetyczny, to jest w ogóle kuriozum, w jaki sposób ludzie mówią, czy oswajają nas z tym, że możemy zabijać.
No, u progu takiego myślenia braku miłości, jak gdyby do drugiego człowieka, jest odwrócenie cierpienia. No i patrząc na te strajki kobiet, ja jestem przerażona, że te młode kobiety są w stanie z siebie jak gdyby ujawnić taki poziom agresji, wściekłości, nienawiści do ludzi, do których się zwracają słownie. One to są bardzo poranione osoby, tak mi się wydaje, od strony medycznej, które w tej chwili no, przeżywają jakąś eskalację tego braku miłości, które się przestały poruszać. Ja moim doświadczeniem jako lekarza opiekującego się pacjentami, również mówię z poważnymi schorzeniami, jest no, niezwykły wzrost właśnie tej miłości do dziecka, które zaczyna być ciężko chore. No, nie zapomnę słów na przykład mamy dziewczynki, która była zdrowa i w drugim roku życia rozwinęła białaczkę limfoblastyczną. Potem z wieloma nawrotami, z przeszczepem szpiku, z wieloletnim leczeniem, z zamknięciem się tej mamy z tym dzieckiem w szpitalu praktycznie prawie na 3 lata i z dojeżdżającym tatą. No to, co mi odpowiedziała, to mówi, że w ich życiu zmieniło się wszystko. Sposób troski, jakiejś twórczości, którą ja widziałam wobec tego dziecka, żeby ono miało atrakcyjny rodzaj życia w tym szpitalu, no był dla mnie zachwycający, prawda? Zabawki, które robił ojciec dla tej dziewczynki, bo nie można było mieć tam zabawek duszowych na oddziale czy innych, zabawki z papieru, filmy, które nakręcał, no rodzaj twórczości, naprawdę miłość jest twórcza. miłość jest twórcza. Także ta dziewczynka wyszła, jest teraz zdrowym dzieckiem, chodzi do szkoły, ileś lat spędziła w szpitalach, w różnych krajach zresztą, natomiast to dziecko nie ma uszczerbku psychicznego. Rodzice przeszli bardzo trudny okres życia, natomiast to dziecko nie ma żadnego uszczerbku psychicznego. To jest zdrowa, inteligentna, dobrze rozwijająca się dziewczynka. Właśnie dlatego, że ta miłość rodzicielska okazała jej wielkie wsparcie w tym leczeniu. No, też powiedzieli mi, że mają świadomość, że wiele zawdzięczają modlitwie tysiąca przyjaciół, którzy im towarzyszyli. Właśnie taka choroba też ujawnia taką lawinę dobroci, która się rozlewa wśród wielu osób związanych z tą rodziną, wśród lekarzy także, która powoduje, że ludzie poza działaniami medycznymi, towarzyskimi też uruchamiają właśnie te działania duchowe, prosząc o zdrowie dla takiego dziecka. To są piękne historie, naprawdę życie tych ludzi to jest piękna historia i dlaczego się tego pozbawiać? Dlaczego się tego pozbawiać? To samo dzieje się na poziomie prenatalnym. Też towarzyszyłam mamie dziecka, które miało bardzo trudne rozpoznanie z wodogłowiem, ale rodzice odmówili czterokrotnie zresztą aborcji, na które namawiali tą rodzinę lekarze ginekolodzy. Rodzice postanowili urodzić to dziecko lub poczekać, aż umrze w macicy, bo też ich tym straszono. Dziecko przeszło założenie szantu, który odprowadzał wodę z główki tego dziecka i leczył to wodogłowie. Raz był założony szant, drugi raz był założony szant. To dziecko urodziło się o czasie, urodziło się w dość dobrym stanie, jak na to wszystko, co się działo w ciąży. Rodzice mieli wielką radość, przychodząc z tym dzieckiem i opiekując się tym dzieckiem. No, w czasie pojawiły się kolejne problemy medyczne u tego dziecka. Można je było leczyć, konsultować z wieloma specjalistami. Końcową fazą okazało się, że jeszcze się dołączyła choroba nowotworowa. U tego pacjenta przeszedł pod opiekę znakomitego hospicjum dziecięcego warszawskiego. Można powiedzieć, że ten pacjent, mimo że od samego początku ciąży był pacjentem chorym, to przez całą ciążę i przez te 2 lata był pod dobrą opieką medyczną, był leczony. Natomiast rodzice oczywiście, że mieli bardzo trudne te 2 lata życia swojego drugiego dziecka, ale doświadczyli też jak gdyby możliwości pożegnania się z nim, opiekowania się nim, troszczenia się. Też doświadczyli z ogromnej dobroci swoich przyjaciół. Uruchomili jakąś falę modlitewną u bardzo młodych ludzi, którzy też przybliżyli się dzięki temu do Boga prawdopodobnie. Także chciałam powiedzieć po prostu o tych dwóch historiach tylko dlatego, że o ile aborcja działa szkodliwie i na dziecko, i na matkę, na lekarza, na społeczeństwo, na każdego źle, prawda, i zawsze ma te negatywne konsekwencje, o tyle zostawienie tego dziecka w przeżyciu uruchamia całą falę dobroci, rozwija miłość, troskę, uruchamia, pobudza do myślenia inne osoby, uruchamia medycynę. Powiedziałabym, że rozwija tą medycynę, bo lekarze są jak gdyby postawieni przed faktem, jak można jeszcze pomóc temu pacjentowi. I wymyślane są oczywiście dodatkowe nowe terapie w każdej konkretnej sytuacji i to jest postęp w medycynie.
A nie, że w imię człowieczeństwa próbujemy ochronić się przed cierpieniem dziecko, je zabijając, i rodziców, bo pani mówi, że tutaj pani doktor, że to wyzwala dobroć, miłość, to co prawdziwe jest w człowieczeństwie i co sprawia, że jesteśmy dalej ludźmi, że to nasze człowieczeństwo zdaje egzamin, no bo pytanie, czy jeżeli chroniąc przed cierpieniem, mówiąc sobie, że mamy prawo wyboru i tak dalej, mamy wolność słowa, różne te wolności, to jednak czy nie pozbawiamy tego, co istotne naszego człowieczeństwa, gdy dopuścimy się zabójstwa. Co więcej, pani też podkreśla to, że lekarz też w jakiś sposób jest przymuszony albo nawet zezwala na to, albo nawet proponuje takie rozwiązanie, które też sprawia, że nie tylko ma krew na rękach, bo to nie jest bez znaczenia, to nie jest tylko zdjęcie rękawiczek i czysty, prosty zabieg, prawda, jakiś kosmetyczny.
To prowadzi do degradacji człowieka, do degradacji lekarza. Myślę, że to zdanie, którym myśmy zakończyli nasz list otwarty wobec stanowiska Towarzystwa Pediatrycznego, słowa polskiego kardiologa Ryszarda Feniksa, że działanie lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie. To zdanie myślę, że jest aktualne dla nas wszystkich, ponieważ no, każdy z nas ma kontakt z osobą cierpiącą bądź chorą. Każdy z nas, nawet jak jest idealnie zdrowy, bo ma kontakt albo z dziadkiem, albo z osobą starszą, albo z kimś chorym z rodziny bądź w gronie przyjaciół, więc ma szansę zobaczyć, jak wiele dobrego się dzieje wtedy, kiedy takiej osobie pomagamy, jak pochylamy się nad tym cierpieniem, jak je akceptujemy. Natomiast no, mówię jeszcze raz, aborcja nic dobrego w życiu nie wnosi. Nie rozwiązuje żadnego problemu. To jest też fikcja, że aborcja rozwiąże problem tej kobiety. Wiele kobiet, które dokonało takiej aborcji, mówi, że nie może uwolnić się na przykład od pytania, czy to dziecko rzeczywiście było chore? Czy naprawdę medycyna nie potrafiła go wyleczyć? Że nie mogą się uwolnić od takiego strasznego myślenia, wyrzutów też sumienia. A te dzieci, które właśnie wbrew diagnostyce lekarskiej, bo trzeba powiedzieć, że czasami ta diagnostyka jest jednak błędna, bo rodzą się dzieci zdrowe, a podejrzewane były o straszne wady, że ta diagnostyka lekarska w momencie, kiedy urodzi się takie dziecko, no przez ostatnie 30 lat na tyle się posunęła do przodu, że nawet ja, nie będąc jeszcze najstarszym lekarzem, widzę, jak duży postęp jest na przykład w opiece nad dziećmi z zespołami genetycznymi. Miałam kiedyś pod opieką taką dziewczynkę z mikrodelekcją chromosomu 5. Mama, jak pierwszy raz przyszła do mnie z 6-tygodniowym dzieckiem, kompletnie zjadkiem, nie reagującym na żadne bodźce, podając mi to rozpoznanie, bo zostało ustalone zaraz po urodzeniu w związku ze względem na wygląd dziecka. No ja przeczytałam sobie w domu, czym jest mikrodelekcja chromosomu 5. i po prostu przy każdej wizycie płakać mi się chciało, ponieważ we wszystkich podręcznikach było napisane, że to dziecko będzie się nie rozwijało, że będzie cały czas wiotkie, nie reagowało, że się nigdy nie nauczy mówić, siedzieć, że będzie tylko karmione, być może sondą, że będzie taką rośliną, nad którą rodzice się będą opiekowali. Natomiast ta dziewczynka, Karolina, to jest dziecko, które ostatni raz, jak się widziałyśmy, miała 9 lat, które chodzi, mówi, promiennie się uśmiecha, nawiązuje cudowne relacje, ma lekkie upośledzenie umysłowe, bo taki jest ten zespół, ale zupełnie odbiega od tego, co było opisane w starych podręcznikach medycznych. Dlaczego tak odbiega? Dlatego, że postęp medycyny sprawił, że u tego dziecka rozpoznano jakieś zaburzenia metaboliczne, rozpoznano chorobę tarczycy, była bardzo intensywnie rehabilitowana, była na określonych dietach, miała stosowane leki wspomagające rozwój układu nerwowego i dzięki właśnie tym działaniom medycznym to dziecko to jest zupełnie inny rodzaj zespołu, które w tej chwili dla nas lekarzy to jest nowe światło, prawda, że mikrodelekcja chromosomu 5 nie musi wyglądać tak, jak opisują to stare podręczniki. To jest jeszcze jedna przesłanka za tym, że warto, aby te dzieci ciężko chore rodziły się, ponieważ może na którymś etapie rozwoju medycyny uda się znaleźć dla nich skuteczne lekarstwo. Tak jak w tej chwili na przykład ta ostatnia sprawa z przełomem w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, prawda, związana z mutacją rdzenia SMN1. To jest taka choroba, która no, była najczęstszą przyczyną śmierci do drugiego roku życia. A dzięki temu, że wprowadzono taką skuteczną terapię farmakologiczną nusinersenem, te dzieci odpowiednio wcześnie leczone prezentują się tak jak zdrowe dzieci. To jest przełom, prawda? A kiedyś wykonując to badanie genetyczne, być może takie dziecko w fazie prenatalnej zostałoby skazane na aborcję, bo nie można go było leczyć. Ale teraz już można.
Dziękuję bardzo, pani doktor. Pozdrawiamy całe grono pediatrów. W naszym dzienniku można przeczytać wasz list otwarty wobec stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego domagającego się legalnej aborcji eugenicznej. Dziękuję. Była z nami pani doktor Grażyna Rybak, specjalista pediatrii. Bóg zapłać.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.